Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jesteśmy w Gdyni na Forum Wizja Rozwoju, gdzie rozmawiamy między innymi o finansach, o gospodarce. Jakie są finanse Grupy Orlen?
No można powiedzieć, że są świetne i są w tak dobrej kondycji w dużej mierze jak polska gospodarka jednak. Nie ma co narzekać, marudzić. To jest moment, można powiedzieć, taki historyczny, jeśli chodzi o Polskę, o polskie aspiracje, o polskie szanse na bycie liderem nawet w europejskim, w sferze nowych technologii, w sferze rozwoju gospodarczego poziomu, na rozwoju tego gospodarczego, a przede wszystkim to przecież ma się przekładać na poziom życia Polaków, na wzrost zamożności przeciętnej polskiej rodziny, ale i pozycji gospodarczej Polski. I PKN Orlen jest tutaj taką, można powiedzieć, dobrą wizytówką. Pokazujemy, że no te nasze koncepcje, pewien upór, konsekwencja prezesa Daniela Obajtka, zarządu, ale i dobra współpraca i konsekwencja również z administracji rządowej, żeby wybrać ten model multienergetycznego koncernu, czyli takiego biznesu opartego na, można powiedzieć, na kilku nogach gospodarczych. On dał nam tą przewagę, że nie tylko mamy zapewnione dzięki temu bezpieczeństwo energetyczne i to nie tylko w Polsce, ale również w krajach naszych sąsiednich w Europie Środkowo-Wschodniej w dużej mierze, ale również dał nam szansę na konkurencyjność polskiej gospodarki, na to, że mamy stabilny ten rynek energetyczny, że chcą z nami rozmawiać i prowadzić interesy wszyscy najwięksi. To, że nam się udało w końcówce zeszłego roku przeprowadzić pełną fuzję z Lotosem, z PGNiG-em, wcześniej z Energą, no to dało nam szansę na współpracę, na umowy handlowe z największą firmą petrochemiczną na świecie, Saudi Aramco, z Arabii Saudyjskiej. I wie pan, gdyby się nie udało dopiąć tego szansy na sprowadzenie do Polski 20 milionów ton ropy naftowej, moglibyśmy powiedzieć, że się połowa Polski by była bez paliwa po prostu, bo kierunek wschodni jest już nieczynny.
Mówi pan o fuzjach, fuzji z Lotosem, z PGNiG-em, z Energą. Czy bez tych fuzji kondycja Orlenu jako dużego koncernu byłaby gorsza?
Zdecydowanie. Ten świat się bardzo gwałtownie zmienił przez ostatnie 3 lata. To nie jest tylko kwestia pandemii. To nie jest tylko kwestia wojny za wschodnią granicą, ale to jest kwestia absolutnie, można powiedzieć, szoków surowcowych, kryzysu energetycznego. Nie to wszystko spowodowało, że coś, co wydawało się, że tak powiem, no niezmienialne, naturalne, uległo zasadniczej zmianie. I dzisiaj przez to, że jesteśmy tak dużym podmiotem, połączonym podmiotem, możemy łatwiej negocjować wiele kwestii i zarówno z zakupu surowców, zakupu gazu, zakupu ropy naftowej, ale również jest nam łatwiej na rynkach finansowych, bo jesteśmy tak dużą firmą jednak, że liczą się z nami najważniejsi gracze, a potrzeby inwestycyjne są ogromne. Jeśli chodzi o najbliższe 7 lat, to ponad 320 miliardów inwestycji, w tym 120 miliardów tylko w odnawialne źródła energii. W tym roku planujemy około 36 miliardów zainwestować tylko w jednym roku. No to można powiedzieć, jak popatrzylibyśmy historycznie wstecz, takich inwestycji w Polsce po prostu nie było. A to daje nam szansę właśnie ta synergia wynikająca z połączenia w jeden duży podmiot, no, który awansował do grona 150, bo PKN Orlen awansował do grona 150 największych firm świata i 10 największych firm tej branży w Europie.
To spytam teraz właśnie o inwestycje w odnawialne źródła energii, bo jeszcze kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu nie można było wierzyć w to, że Polska może stać się takim, no, jednym z liderów odnawialnych źródeł energii w Europie.
Tak, bardzo słusznie pan trafnie zauważył. Jesteśmy liderem absolutnie w tej chwili. Idziemy niezwykle dynamicznie do przodu w tych inwestycjach, nie tylko jeśli chodzi o wiatraki, o offshore, o onshore, ale również proszę popatrzeć na PKN Orlen, na małe elektrownie atomowe, te SMR-y, które będą w większej ilości przecież w Polsce budowane, to pokazuje, że kolejne źródło zeroemisyjne, czyli bardzo niskoemisyjne możemy powiedzieć, i to takie bardzo stabilne źródło energetyczne dostępu do energii. Jeśli my planujemy jako kraj się szybko rozwijać, a chcemy, żeby tak było, będziemy potrzebować tej energii. A żeby ta energia jednocześnie sprostała wszystkim tym wymaganiom przecież bardzo radykalnym, jeśli chodzi o Unię Europejską, o Komisję Europejską, prawda, kiedy...
Mówi pan o tych wszystkich ustawach klimatycznych.
No tak, i przecież mamy te programy 55, for, czy CBAM, nowy program, no to są niezwykle kosztowne przedsięwzięcia. Szacuje się, że ta transformacja energetyczna może kosztować Polskę ponad 2 biliony złotych. To są kolosalne wydatki i muszą, i musimy jako kraj mieć właśnie takie duże firmy jak PKN Orlen, które są w stanie sprostać takim wyzwaniom, no bo po prostu ktoś musi zarobić te pieniądze, żeby można było je w tą transformację na nią przeznaczyć. Także...
No, ostatecznym efektem jest pewnie to, żeby przedsiębiorcy i klienci indywidualnie mieli prąd w miarę w normalnych cenach.
Tak, zdecydowanie. Proszę popatrzeć, że jednak właśnie budowa takiego multienergetycznego koncernu nadała nam szansę utrzymania stabilnie stosunkowo niskich cen, jednych z najniższych w Europie. Każdy z nas przecież podróżuje po świecie, widzimy w Europie jeżdżąc, jakie są te ceny. To jest dowód na to, że możemy zarządzić w takich sytuacjach kryzysowych, kiedy nagle ten gaz kosztował, prawda, blisko tam 400 euro, prawda, za metr sześcienny, a teraz mamy około 40 euro, a więc proszę popatrzeć, jakie to są gwałtowne skoki. PKN Orlen od dawna uważał, że trzeba się przygotować na takie niebezpieczne, trudne czasy, stąd ta dywersyfikacja. Zatrzymaliśmy import tych surowców z kierunku wschodniego, ale jednocześnie polski klient nie odczuł żadnego problemu, szoku w dostępie do paliw. Oczywiście te ceny się zmieniły na przestrzeni wielu lat, ale trzeba pamiętać, że również jeśli chodzi o możliwości, bym powiedział, taki ekonomiczny ciężar, to one dla klienta to jednak szanse, że Polacy jednak mają nieco wyższe wynagrodzenia, że to się zmienia pozytywnie, że jest ogromna pomoc również finansowa, socjalna, społeczna, no powoduje, że ten rynek jest bardzo stabilny, że są perspektywy na to, żeby w najbliższych latach Polska odniosła naprawdę znaczące sukcesy na poziomie światowym w wielu aspektach. Proszę popatrzeć, kto kiedyś sądził, prawda, że będziemy mieli najniższe bezrobocie w Europie. No i dzisiaj ten... Kto mógł sądzić, że jednak te szparagi nie będą przebojem dalej w perspektywie kolejnych lat w Polsce, że będziemy iść w kierunku budowania nowych technologii wodorowych w Polsce, że będziemy chcieli wykorzystać jako PKN w znaczącym stopniu inwestycje w biogaz, w biometan, czyli takie naturalne możliwości krajowe nasze oparte na rolnictwie, świetnie funkcjonującym polskim rolnictwie. Więc ja jestem dobrej myśli. Ja uważam, że mamy ogromne szanse rozwojowe. Jeśli tylko uda się ten kierunek, bym powiedział, wizji gospodarczej, pewnego stylu zarządzania polską gospodarką, utrzymać rolę spółek Skarbu Państwa jako tych wiodących podmiotów gospodarczych, a nie powracać do jakiejś samobójczej zupełnie polityki wyprzedaży majątku narodowego, dzielenia polskich firm na mniejsze. Nie, polskie firmy mają powstawać coraz większe, mają być potężne, mają być zamożne, mają odgrywać coraz większą rolę w Europie i na świecie, bo tego dzisiaj wymaga konkurencja światowa.
I oby tak się stało. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.